Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono.
Dzień dobry w nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychopatii i narcyzmie w kontekście relacji międzyludzkich i pracy. A mój dzisiejszy gość, Jarosław Gibas, jest ekspertem w dziedzinie psychologii i socjologii oraz autorem książek, które zajmują się tymi praktycznymi aspektami zagadnień. Jarosław skupia się na odkrywaniu skutecznych technik poprawy jakości życia, wykorzystując zarówno psychologiczne, jak i socjologiczne mechanizmy. Dodatkowo jest aktywny w mediach społecznościowych, publikując mini wykłady na YouTubie i prowadząc cykl Niewidzialne Książki. To wszystko czyni naszego dzisiejszego gościa wszechstronnym ekspertem w dziedzinie psychologii i socjologii.
Z tym ekspertem to przesadziłaś, ale no, powiedzmy, drodzy Państwo, że reszta się mniej więcej zgadza. Dawaj.
A tu takie pytanko pierwsze, czy sezon motocyklowy już się rozpoczął?
No jasne, że tak, chociaż dzisiaj pogoda jest antymotocyklowa, bo ja już się trochę jakoś tak uwygodniłem, jeśli tak można powiedzieć, i w deszczu niespecjalnie mam ochotę jeździć, ale sezon już zaczęty, motocykl wyprowadzony z garażu na stałe, jest okej.
Tak, bo tu dodam, pan Jarosław interesuje się, powiedzmy, i ma taką pasję motocyklową.
Czyli przetłumacząc na język polski, mam fisia na tym punkcie.
Tak. A dlaczego w ogóle zainteresowałeś się taką tematyką to, że napisałeś tyle ciekawych książek? Tu niektóre wymienię. Narcyz, jak nie dać się skrzywdzić i jak nie skrzywdzić innych. Psychopata w pracy, w rodzinie i wśród znajomych. Nie daj się sobie wejść na głowę oraz alchemia duchowego rozwoju.
No, to teraz jest duży przestrzał, ale skupmy się na tych pierwszych, narcyzmie i psychopacie. Powód był bardzo prosty. Ja pracuję również jako terapeuta, zajmuję się terapią transpersonalną i na podstawie doświadczeń pracy z ludźmi wiem, że dla bardzo wielu ludzi to jest potężny problem wysysający energię, kiedy po drugiej stronie relacji znajduje się ktoś o zaburzeniach narcystycznych czy psychopatycznych, czy też spod znaku zaburzenia makiawelicznego, czyli jest manipulatorem. Nie bez powodu tych trzech gagatków. Ja oczywiście używam formy męskiej, ale umówmy się, że to nie dotyczy tylko mężczyzn, bo te zaburzenia nie mają płci. One się mniej więcej równo rozkładają w obu płciach. Ale tych trzech gagatków, narcyz, psychopata i manipulator, nie bez powodu zostało przez współczesny świat nauki umieszczonych w tak zwanej mrocznej triadzie. A ta mroczna triada to jest takie, chciałoby się powiedzieć, okropne podium, które zajmują osoby, które nam najbardziej utrudniają życie. Według badań i według tych ocen specjalistów i autorów zajmujących się tematem, to te właśnie trzy osobowości odbierają nam najwięcej energii, powodują, że nasze związki są dla nas najbardziej destrukcyjne i co najgorsze, po relacji z kimś takim, my niestety będziemy musieli zapłacić odroczone koszty. Bo okazuje się, że kiedy doświadczamy relacji toksycznej, to w trakcie jej trwania nasz organizm niejako się spina, działamy na takim podwyższonym algorytmie, w takim nieustannym mechanizmie uciekaj albo walcz, kiedy mamy napięcie jako element samoobrony. Kiedy ta relacja z toksyczną osobą ustaje, to nasz organizm odpuszcza i dopiero po kilku, a czasem kilkunastu miesiącach pojawiają się rzeczywiste koszty, które musimy za taką stresującą i odbierającą energię zapłacić. I te koszty to niestety odbijają się głównie na naszym samopoczuciu i zdrowiu. Dlatego te właśnie zaburzenia osobowości i osoby wykazujące tendencje do takich zaburzeń są dla nas tak niebezpieczne i groźne.
A jak możemy powiedzieć, na ile to w ogóle się zmieniło na przestrzeni lat? Bo teraz to jest taki trend, że wszyscy mówią o psychopacie, o narcyzie i że właśnie mój mąż może, czy tam mój partner jest taki, wytykamy sobie to wszystko.
Tak, bo wiesz, pojawiła się moda na to, bo najlepiej powiedzieć komuś, że jesteś psychopatą i w ogóle nie będę z tą gadał, nie? Więc albo ty jesteś narcyzem, czy też narcyzką. To jest taki największy skrót, którym się posługujemy, żeby wytłumaczyć, że ta relacja nam nie idzie. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest oskarżenie z grubej rury, które często jest puszczane w świat nieświadomie, szczególnie w internetach. Obserwujemy taki wysyp mody na to, by kogoś nazywać narcyzem, a już w ogóle jak sobie wygooglujesz mój były czy moja była to narcyz, no to wiadomo, że wszyscy byli w związku z narcyzami, choć jakby nie było w ogóle normalnych ludzi na świecie. Ale to rzeczywiście kwestia mody. Tym bardziej więc ważne było to, i dlatego podjąłem się napisania tych książek, żeby ludziom pokazać, na czym naprawdę polega to zjawisko, w jaki sposób naprawdę możemy rozpoznać takie osoby, w jaki sposób możemy zdiagnozować, czy przypadkiem nie mamy do czynienia po drugiej stronie z rzeczywistym narcyzem, psychopatą czy manipulatorem, jakie koszty będziemy musieli za to zapłacić i jak się ewentualnie jesteśmy w stanie przed kimś takim obronić. Natomiast niezależnie od tego, jakie te strategie obronne sobie byśmy nie wymyślili, to strategia podstawowa, taka numer jeden, co zrobić, kiedy rzeczywiście po drugiej stronie relacji jest prawdziwy narcyz, a nie tylko ktoś nazywany, bo jest moda na narcyza, to taka strategia podstawowa i numer jeden, zresztą podnoszona przez bardzo wielu autorów zajmujących się tematem, jest jedna i bardzo krótka. Uciekaj. Po prostu uciekaj, dlatego że ilość energii, które musisz poświęcić na to, by w ogóle przetrwać w takim związku, a już nie daj Bóg, jak ci przyjdzie do głowy taki koncept, że ja go zmienię, ja go naprawię, ja go wyleczę, ja sprawię, że nagle z diabła stanie się aniołem, idiotyzm zupełny, że to nie tak działa. Jeśli taki koncept chodzi ci po głowie, no to stracisz niewiarygodną ilość energii, żeby to zrobić, efekt będzie mizerny lub w ogóle tego efektu nie będzie. Więc taką podstawową strategią jest zawsze strategia uciekaj, by chronić siebie. I tu jest pewien, mówiąc młodzieżowo, ząk. A mianowicie polega on na tym, że nie zawsze możemy uciec. Tak. Ponieważ niektóre z naszych relacji są warunkowane pewnymi czynnikami, które nam uniemożliwiają taką ucieczkę. Proza życia, wspólny kredyt, wspólne wychowanie dzieci. W kwestiach zawodowych kontrakt, z którego z różnych powodów nie możemy się wycofać. I tak dalej, i tak dalej. I wtedy oczywiście łatwo jest powiedzieć uciekaj, jednak nie zawsze możemy to zrobić. I wówczas bardzo, bardzo przyda nam się rzeczywista, a nie internetowa, powielana przez różnych guru od nowych stylów mody, wiedza na temat tego, kim tak naprawdę ta druga osoba jest, jakimi strategiami się posługuje wobec nas i na co musimy się uwrażliwić, by zminimalizować koszty, które i tak będą do zapłacenia. Więc pozostanie w takim związku, jeśli rzeczywiście jesteśmy przekonani do tego, że po drugiej stronie stoi tego typu zaburzenie osobowości, to jest po prostu wybór mniejszego zła. Ale to nigdy nie jest tak, że to nie jest złe. To jest po prostu zawsze złe i destrukcyjne. Gra już bardziej idzie o to, w jak dużym stopniu, a nie o to, czy w ogóle.
Właśnie w książce poruszyłeś taką kwestię, że narcyz to jak taki jastrząb, a wszyscy wokół są takimi kurami.
Przepraszam, że przerywam, ale jakby domyślam się, do czego zmierzasz. Tak, to jest rzeczywiście metafora, ale ona dotyczy nie tylko narcyzów, ale w ogóle wszystkich tych mocno-triadowców. Oni po prostu uważają się za lepszych od nas.
I możemy też powiedzieć, że to nie dotyczy tylko relacji partner-partnerka, ale też właśnie relacji takiej w pracy.
Tak, to dotyczy wszystkich możliwych relacji. Najłatwiej jest oczywiście pokazywać relacje na poziomie relacji romantycznych, no bo wszyscy najpełniej rozumiemy te meandry. Natomiast ta relacja z narcyzem, ona oczywiście może być pomiędzy współpracownikiem a współpracownikiem, pomiędzy podwładnym a szefem i odwrotnie. Ba, może być pomiędzy dzieckiem a rodzicem i to zarówno wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tym dzieckiem już jest w pełni dojrzały, dorosły człowiek, a jego rodzic przejawia tendencję do zachowań spod znaku narcyzmu, psychopatii czy też manipulacji, ale może to być też tak, że nasze dziecko dorastające na przykład, przejawia takie zachowania i to również dotyczy tego typu relacji.
I co możemy w takiej sytuacji zrobić, jeżeli mówimy właśnie pod kątem dzisiejszego tematu, że to jest ta praca, że jest osoba narcystyczna bądź właśnie taki psychopata, czy w ogóle na początku taki pracodawca może zauważyć jakieś takie kwestie, które są alarmujące pod kątem tego, że ta osoba może mieć jakieś zaburzenia?
Myślę, że to może zauważyć zarówno pracodawca przyjmując potencjalnego pracownika, jak i pracownik na rozmowie rekrutacyjnej, kolejnej z potencjalnym pracodawcą, bo pamiętajmy, że to działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że narcyzi i psychopaci rekrutują się spośród pracowników. Wręcz byłbym w stanie założyć takie stwierdzenie, że po stronie kierowników, szefów i właścicieli firm jest ich wiele więcej. Ale to wynika z zupełnie innych meandrów kontekstu sytuacyjnego i społecznego. Natomiast oczywiście wszyscy trzej mroczno-triadowcy zdradzają się, tylko trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć i trzeba wiedzieć, na co uważać. Jest nawet taki przedmiot badań, który zajmuje się tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie rozpoznać na przykład narcyza na pierwszej randce. Jeśli już mówimy o związkach romantycznych lub na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, czy też na pierwszym naszym kontakcie z tego typu osobą. I tam w tych badaniach wymienia się taki najprostszy test, który będąc swojego rodzaju papierkiem lakmusowym pokazuje, na co tak naprawdę powinniśmy być wyczuleni w tego typu pierwszych kontaktach. Jednym z takich najlepszych testów jest koncentracja na czymś, co nazywa się fachowo nadreprezentacją zaimka ja. Mówiąc inaczej, jeśli spotykasz się z nowo poznaną osobą, to zwróć uwagę na styl narracyjny tej osoby, jak często w jej narracji ona, kiedy cokolwiek mówi, cokolwiek opowiada, używa zaimka ja.
Co i na ile włącza się też...
Tak, co oznacza, że mówi głównie o sobie, zainteresowana jest głównie sobą. Na przykład to mamy sytuację, w której spotykasz się z kimś i dopóki wasza rozmowa dotyczy tej osoby, to ta osoba jest tą rozmową żywo zainteresowana. Tak. Natomiast w momencie, w którym ta rozmowa już zbacza na inne tory i przestaje dotyczyć bezpośrednio tej osoby, ta osoba nie tylko traci zainteresowanie, ale też traci całą werwę, całą motywację do rozmowy. No to jest taki pierwszy sygnał, który mówi, skoro najbardziej jesteś zaangażowany w rozmowę, jeśli ona dotyczy ciebie, no to dla mnie jest to pierwszy sygnał, że być może powinienem wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo, że możesz mieć problem z narcyzmem.
Ale czy narcyz nie może, nawet jak dzisiaj ktoś posłucha tej audycji i zastanowi się nad swoimi krokami w życiu i powie, że no tak, może mam coś takiego, ale zmienię narrację i
będę udawał nie narcyza.
Tak.
Jasne, że tak. Jest to powszechne zjawisko na przykład w wielu różnych psychoterapiach. I najczęściej pojawia się wtedy, kiedy mamy taką oto, proszę wybaczyć, być może małą lotność tego dowcipu, ale zabawną sytuację dla mnie, kiedy narcyz jest wysyłany na terapię przez kogoś ze swojego najbliższego otoczenia, który jest przekonany, że oto w ten sposób rozwiąże sytuację. Czyli żona mówi do męża, jesteś narcyzem, idź się wyleczy i wysyła go na terapię, czy mąż do żony. To jest sytuacja, w której, jak już wspomniałaś tą metaforę jastrzębia i kur, z punktu widzenia narcyza, narcyz uważa się za jastrzębia, a resztę za kury, no to wyobraź sobie teraz, że jastrzębiowi jakaś kura każe iść do psychoterapeuty. No to z poziomu jastrzębia to jest idiotyzm, prawda?
Tak.
No co kura może wiedzieć o jastrzębiu? Nie dość, że każe mu iść do psychoterapeuty, to ten jastrząb przychodzi do psychoterapeuty, rozgląda się po gabinecie, a tam kura siedzi. Bo z jego perspektywy psychoterapeuta jest dokładnie na tym samym poziomie. Więc co mu kura będzie mówiła, jak on się ma zachowywać? Co zrobi za ten narcyzm? Będzie mówił to, co psychoterapeutka, czy też psychoterapeuta chcą usłyszeć. Po czym wychodzi z tej psychoterapii i psychoterapeuta w rozmowie ze domownikiem, który skierował narcyza na psychoterapię, mówi, ale on robi świetne postępy, pracuje nad sobą. Powodzenia. Ja nie spotkałem się w swoim zawodowym życiu z sytuacją, w której wysłany na terapię narcyz odniósłby terapeutyczny sukces w pracy nad sobą, czyli by się zmienił, czyli w sytuacji, w której cokolwiek by to dało. To tak nie działa.
I w tej sytuacji, jeżeli już mamy taką osobę, to uważasz, że ucieczka to jest jedyne rozwiązanie?
To jest zawsze najlepsze, niekoniecznie jedyne, ale to jest zawsze najlepsze rozwiązanie, ponieważ ono jest kosztowo najbardziej oszczędne. Czyli oszczędza ci wszystkich tych negatywnych, destrukcyjnych rzeczy, których możesz tego typu relacji doświadczyć, niezależnie, czy to jest relacja romantyczna, zawodowa, rodzinna, towarzyska i tak dalej. Najłatwiej jest po prostu uciec. Ale oczywiście, tak jak mówiliśmy, są takie sytuacje, w których nie da się uciec, więc trzeba się jakoś ratować. I w tym ratunku, w tej samoobronie, no jednym z takich elementów koła ratowniczego jest ustalanie granic. Czyli mówiąc inaczej, dogadanie się, co jest oczywiście nie do końca dobrym określeniem, z narcyzem, słuchaj, tych granic nie przekraczaj. Ponieważ moja tolerancja jest tylko do tego momentu, powyżej tego ja już nie jestem tego w stanie tolerować i znieść. To nie zawsze oczywiście skutkuje, to nie zawsze przynosi jakieś pozytywne skutki, no ale jest takim kołem ratunkowym, którego się możemy chwycić. Mimo wszystko jednak uważam, że najlepiej jest uciec.
A co sądzisz, czy w ogóle istnieją takie zawody, które mogą być korzystne dla takiej triady mrocznej?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wszystkie te zawody, i to nie jest tylko moja opinia, to też wynika z badań, to są wszystkie te zawody, które wiążą się z jakimś rodzajem władzy nad innymi. Co ciekawe, niezależnie od skali. To znaczy, że mogą to być zawody oferujące władzę nad dwiema, trzema, czterema osobami, a mogą to być zawody oferujące władzę nad tysiącem osób. Mm-hmm. To już jest, to ma mniejsze znaczenie, to już jest jakby, skala jest efektem ubocznym. Natomiast to, co jest kluczowe i najważniejsze, to to, że wszyscy mrocznotriadowcy dużo lepiej się czują tam, gdzie mogą decydować o życiu innych. I to na wszystkich możliwych polach i we wszystkich obszarach, czy to obszarze zawodowym, czy też prywatnym. Oni potrzebują tej władzy, by karmić, by dostawać ten pokarm, który potrzebują. Na przykład w przypadku narcyza to jest podziw oraz potwierdzenie swojej wspaniałości i wyższości nad innymi. Jeśli mam władzę nad innymi ludźmi, no to dużo łatwiej jest mi osiągnąć to potwierdzenie mojej wspaniałości. Dlaczego? Bo jeśli tego nie potwierdzą, będę ich karał. Jeśli nie chcą być ukarani, jeśli chcą przeżyć pod moją kuratelą w najbardziej spokojny sposób, no to muszą mi dostarczyć podziwu, a wtedy my wszyscy mamy święty spokój. Tak, w taki sposób to działa, więc kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek pozycją, która gwarantuje któremukolwiek z nich, czy to manipulatorowi, czy narcyzowi, czy psychopacie jakąś władzę, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że narcyz będzie dużo bardziej, czy inny mrocznotriadowy jest dużo bardziej zainteresowany taką właśnie pozycją, która mu tę władzę gwarantuje.
Mm-hmm. A jeżeli możemy powiedzieć o różnicach między narcyzem a psychopatą w takim kontekście też pracowniczym, to co takiego możemy kluczowego wyróżnić, co w pierwszej kolejności by pokazywało?
Jest ileś takich zasadniczych różnic, aczkolwiek należy pamiętać, że w wielu strategiach pewne ich działania mogą się przenikać. To znaczy, że narcyz może korzystać z tych samych narzędzi, z których korzysta psychopata. Oni to będą robić z innych motywów i z innych powodów, ale samo narzędzie będzie takie samo. Jedną z podstawowych różnic jest to, że psychopata działa ad hoc. Psychopata niczego nie planuje. Działa kierując się chwilą i zyskiem chwili. To, co w danej chwili wydaje mu się najlepszym rozwiązaniem, największą korzyścią. Dla odmiany manipulator to jest osoba, która cechuje się możliwością i tendencją do długofalowego planowania. Czyli jest w stanie zaplanować całą strategię, czyli jest w stanie odroczyć gratyfikację, która ma nastąpić w wyniku jego planu, czyli ma być tym efektem tego, co zaplanuje. Narcyz z kolei rzadko kiedy działa ad hoc, działa również określonym planem, ale ma inną motywację niż manipulator. Dla manipulatora motywacją jest zysk. Co ja zyskuję, kiedy ty tracisz? Co ja mam z tego, że tobą zmanipuluję? Jaką ja mam z tego korzyść? Narcyz może się uciekać do manipulacji, ale zysk jest inny, bo dla narcyza zyskiem jest potwierdzenie jego wspaniałości, większości od innych, lepszości od innych, czy też otrzymaniem od innych podziwu. Więc jakby strategia taka sama, ale inny efekt końcowy. I potem między innymi można ich rozpoznać. Ja w ogóle w swoich książkach proponuję takie rozróżnienie i to jest chyba najlepsze rozróżnienie, na pewno o wiele lepsze niż wszelkie możliwe testy, które w moim przekonaniu z natury swojej rzeczy są ułomne. No bo weźmy sobie narcyza, każmy mu wypisać test na narcyza. Przecież to wypisze tak, jakbyśmy chcieli, żeby wypisał. To żaden problem, to z reguły są bardzo inteligentni ludzie. Inną metodą diagnostyczną, jeśli tak możemy powiedzieć, na taki nasz prywatny użytek, jest następująca propozycja. Pokażę to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie w domu i czekamy na przyjście fachowców. Zadzwoniliśmy po dwóch fachowców. Jeden przychodzi do naprawy, nie wiem, kaloryfera i spłuczki, a drugi przychodzi do naprawy bezpieczników, korków, światła i tak dalej. I stoi ten fachowiec pod domem. ma kraciastą koszulę, ma ogrodniczki robocze, ma piękną czapeczkę i przewieszoną przez ramię torbę. I ma taką dowcipną naturę, że każe nam zgadnąć, czy on jest elektrykiem, czy hydraulikiem. W jaki sposób jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie odgadnąć, z jakiego rodzaju fachowcem mamy do czynienia? Może nas okłamać w każdej chwili. Jedynym sposobem tak naprawdę jest zajrzenie mu do torby narzędziowej, prawda? Ponieważ hydraulik i elektryk najprawdopodobniej będą mieli różne narzędzia w swoich torbach. I to w moim przekonaniu jest dużo lepszy pomysł diagnostyczny, w jaki sposób przekonać się, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, to obserwować i skupiać uwagę na rodzaju narzędzi, które w stosunku do nas ta osoba używa. Po tych narzędziach, które są używane przez daną osobę na nas samych, jesteśmy w stanie się przekonać, czy po drugiej stronie stoi psychopata, manipulator, czy też narcyz. Aczkolwiek należy pamiętać, że są pewne narzędzia, które są narzędziami ulubionymi zarówno przez jednego, jak i przez drugiego. Jednym z takich na przykład narzędzi jest gaslighting. Gaslighting jest narzędziem, który jest powszechnie stosowany przez psychopatów, uwielbiają to narzędzie, i gaslighting jest również narzędziem powszechnie stosowanym przez manipulatorów, mimo że ci dwaj delikwenci robią to z różnych przyczyn i z różnych motywacji.
Tak naprawdę, słuchając Jarosława, przypomniałam też historię, która teraz toczy się w Kazachstanie, bo były minister gospodarki Bishimbajew, on akurat stosował taką przemoc względem swojej żony. I nawet na nagraniach widać było, jak zabija ją, i teraz toczy się właśnie postępowanie.
Dokonuje morderstwa?
Tak.
O matko.
I bije, i jak gdyby obrona już zatwierdziła to, że on jest psychopatą, bo on w ogóle, nawet jak jest na tych nagraniach, że tam, powiedzmy, rana kuta i że ta krew się sączy, no to on na to mówi, że nie myślałem...
Matko, jakie ty okropności opowiadasz.
Tak, nie myślałem, że to jest na tyle ciężka jakaś rana, że muszę dzwonić po karetkę. Okay. I teraz cały Kazachstan walczy właśnie o tą kobietę, którą niestety zamordował, która nie żyje, jego żona. Też w tym sądzie czytają wiadomości, co on pisał do niej, co ona odpisywała, że na przykład nie miała gdzieś tam lokalizacji włączonej, no to on na to: przecież ty masz internet, nie miałam zasięgu, ale mnie to nie obchodzi. I ludzie są na tyle oburzeni w komentarzach, i tak reasumując i słuchając też twojej tej dygresji i opowieści, wydaje mi się, że niektórzy, nawet normalni ludzie, słuchając, mówią: tak, na przykład spotkałam się z taką osobą, ale wychodząc w świat i opowiadając im, wydaje mi się, że ona też opowiadała tam swoim koleżankom czy rodzinie, no to nie wierzyli, bo on, wychodząc na zewnątrz jako też minister, zachowywał się zupełnie inaczej niż w domu, czy tam właśnie w restauracji, gdzie był ten względem jej gwałt, i stosował tą przemoc, tak? Przemoc fizyczną chociażby widać, a psychiczną niestety nie widzi.
No to poruszyłaś kilka wątków, no to jest troszeczkę tak, znaczy grubo tak, że większość z mocno tradowców bardzo często stosuje taki kamuflaż, zdobywa nasze zaufanie, uznając i jakby prowadząc nas do tego, żebyśmy poczuli się z nimi bezpiecznie, żebyśmy poczuli, że oto jesteśmy w rękach bardzo przyzwoitego, dobrego człowieka. Oni zawsze robią dobrą minę do złej gry, ale tam pod spodem leży coś zupełnie innego. Tym bardziej więc warto zwrócić uwagę nie na to, co ten ktoś o sobie mówi, w jaki sposób się prezentuje, w jaki sposób się wybiela, jak o sobie opowiada i jakie wrażenie chce wytworzyć, tylko na to, co naprawdę robi i jakie naprawdę czyny za nim stoją i do jakich czynów sięga. A po czynach ich rozpoznacie, i to jest przewodnia myśl, która jest niezmienna od wielu, wielu tysięcy lat. Tego się już po prostu nie da ukryć, niezależnie od tego, jak bardzo dobre wrażenie ktoś chce na nas wytworzyć. Pokażę ci to na bardzo prostym przykładzie. W kontekście akurat narcyza, a nie psychopaty, jest też takie badania, które mówią a propos tej pierwszej randki z narcyzem, jedną ze strategii narcyza jest wypytywanie o nasze porażki. Narcyz na pierwszej randce pyta na przykład, czego się najbardziej w życiu wstydzimy, co jest dla nas największym problemem, z czym sobie najbardziej nie radzimy, co jest przedmiotem naszych największych lęków, co jest przedmiotem naszego cienia, jeśli mamy cień. I wydawałoby się na tej pierwszej randce, że no, ktoś tak zainteresowany głęboko naszymi przeżyciami będzie jednocześnie osobą, której na sercu leży nasz dobrostan, prawda? No przecież się interesuje nami, głęboko sięga do naszego wnętrza, żeby nas poznać, więc jest to osoba nami zainteresowana. Tymczasem z badań wynika, że narcyz to robi po to, żeby wyciągnąć wiedzę, którą wykorzysta w przyszłości, by nas usiedlić i by nami manipulować. Czyli mówiąc inaczej, jeśli wyobrazimy sobie nas samych jako taką maszynę z guziczkami i różne guziczki, które na nas można nacisnąć, wywołują jedne funkcje. Naciśniesz ten guziczek, uśmiechasz się, naciśniesz inny guziczek, irytujesz się, jeszcze naciśniesz inny guziczek, pojawia się wstyd albo poczucie winy. Narcyz zbiera wiedzę o tych twoich guziczkach po to, by w określonych sytuacjach mógł za ich pomocą wywołać w tobie określone reakcje. I by za pomocą tych reakcji uzyskiwać swój cel.
A uważasz, że narcyz właśnie w takich krokach jak karanie ciszą, czy właśnie ta technika, że jest bliżej, dalej, czy ta huśtawka emocjonalna, czy co tylko się stosuje w takich relacjach w domu, czy tam właśnie partner, partnerka, czy też w pracy uważasz, że to też można jakoś tam zobaczyć, że to przechodzi, że czy to jest dla niego bezpieczny taki punkt stricte ten dom, czy jednak w pracy też może sobie na to pozwolić?
Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że narcyza jesteśmy w stanie, czy też psychopatę, czy manipulatora rozpoznać niezależnie od środowiska, w którym go namierzamy. On będzie miał pewne tendencje do zachowań zarówno w domu, jak i w pracy. Oczywiście na różnych poziomach intensywności, w zależności od kontekstu sytuacyjnego i od możliwości, które mu te konteksty sytuacyjne stwarzają. Ale będzie stosował swoje zabiegi wszędzie tam, gdzie uzna, że one prowadzą do celu. To karanie ciszą, o czym mówisz, te inne zabiegi, zwróć uwagę, co stoi pod spodem. Przecież tam jest władza, prawda?
Tak.
On karze nas ciszą, żebyśmy podporządkowali się temu, w jaki sposób on widzi budowanie naszej relacji, relacji z nami. On przez to chce coś osiągnąć, prawda? Czyli on chce wywołać w nas określoną reakcję, na przykład poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie zażenowania, czy dowolną inną, za pomocą której on uzyska to, na czym mu najbardziej zależy. Jakąś drogę do celu, jakiś swój efekt, jakieś swoje zamierzenie zostanie zrealizowane. Tam wszędzie jest pod spodem władza. I co ciekawego, władza jest takim spójnym fundamentem, który łączy wszystkich tych trzech delikwentów, zarówno psychopatę, narcyza, jak i manipulatora. Oni potrzebują władzy, bo wtedy się mogą najbardziej rozwinąć.
Wow. Jak rozmawiamy, aż niekiedy mam ciarki, powiem ci szczerze.
Ja miałem ciarki, jak mówiłaś o tym zabójstwie z tym nożem, daj spokój.
Ja studiowałam kryminalistykę, także już ciarki od takiej historii nie mam.
Teraz się wyjaśniło.
W ogóle tak abstrahując trochę, na wschodzie powstał taki serial Żyć życiem i tam reżyser postanowił uwzględnić te wszystkie kwestie właśnie, jak się zachowuje ten manipulator czy narcyz i wybuchła, powiedzmy, też wybuchła taka powszechne komentowanie tego wszystkiego, każdego odcinka też. Czy uważasz, że w ogóle w Polsce jest taka świadomość i też widzę, że jednak się bardziej interesują ludzie, ale czy to jest takie zdrowe interesowanie, czy bardziej wkopywanie się też siebie, bo może niekiedy warto pójść właśnie jak do ciebie, zapisać się na wizytę i uzyskać taką pomoc od specjalisty, który zobaczy, jak to już wygląda z perspektywy sytuacji poszczególnej.
Zawsze dobrze jest skorzystać z specjalisty, to nie ulega żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli pytasz o świadomość, to ona rośnie. Pytanie, czy ona już jest wystarczająco wysoka, myślę, że musimy pozostawić bez odpowiedzi, bo tego nie wiemy. Gdyby była wysoka, nie pakowalibyśmy się w takie związki, a pakujemy się non-stop. I myślę też, że jednym z efektów tej sytuacji jest to, że ta ilość tych ludzi, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób, czyli mają tendencję do zachowań narcystycznych, psychopatycznych, niestety rośnie. Jest ich coraz więcej. Są różne oczywiście naukowe dywagacje, które mówią, dlaczego tak się dzieje. Jednym z obwinianych obszarów są media społecznościowe, które mówią, że mamy coraz większy dostęp do dystrybucji informacji i co więcej, jesteśmy narażeni na coraz większą promocję tego typu postaw. Zwróć uwagę na przykład, jakie programy telewizyjne z gatunku reality show są najbardziej popularne. Na przykład obserwujemy sobie grupę młodych ludzi zamkniętych na jakiejś wyspie miłości, którzy tam się opalają i kotłują między sobą i tak dalej. Przecież jak przypatrzysz się takiemu programowi telewizyjnemu, to szybko odkryjesz, że jedną z postaw, która tam jest promowana, to jest narcyzm. Prawda? No więc jeśli będziemy teraz młodym ludziom pokazywali, że takie postawy są nie tylko przez nas akceptowane, ale one powodują, że cię zapraszają do telewizji i że to nie jest problem, że ty jesteś narcyzem, tylko to jest właśnie pożądana cecha, bo możemy postawić kamerę i cię pooglądać, no to zaczyna się przesuwać jakby społeczna granica pomiędzy tym, co jeszcze 10 lat temu uznalibyśmy za niedopuszczalne zachowanie, a tym, co dzisiaj tolerujemy jako zachowanie normalne. Już o tym opowiadałem kilka razy, ale powtórzę ten sam przykład. No wyobraź sobie, że mamy teraz wehikuł czasu i możemy się przenieść do przeszłości i cofnąć o 15 lat. I jesteśmy teraz 15 lat temu, siedzimy sobie razem i oglądamy sobie Instagrama, nie wiem, czy już był Instagram, załóżmy, że był jakieś inne medium społecznościowe i widzimy sobie tam w tym medium społecznościowym jakąś pannę, która, influencerkę, która publikuje 300 takich samych zdjęć, w takiej samej minie, w takiej samej pozie, tak samo oparta o framugę drzwi. To co byśmy pomyśleli o tej delikwentce? No grubo nie halo, nie? 15 lat temu, 300 takich samych zdjęć z tą samą miną w tej samej pozie. No koleżanko, coś musisz z tym zrobić, bo to na pewno nie jest normalne. Co byśmy pomyśleli dzisiaj? Być może również pomyślelibyśmy, że nie halo, ale te nasze nie halo byłoby dużo bardziej przyzwalające niż 15 lat temu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tych zjawisk w przestrzeni społecznej, w przestrzeni medialnej jest coraz więcej. To jakby spowodowało, że nasza reaktywność na tego typu zjawiska stała się zupełnie inna. Ta granica tego przegięcia, tego kiedy mówimy to jest nie halo, została przesunięta. My akceptujemy dużo więcej tych zjawisk niż akceptowaliśmy wcześniej. I niestety większość badaczy na przykład mediów społecznościowych czy nowych technologii, czy współczesnej telewizji, przekazu telewizyjnego mówi, że to zjawisko się powiększa. Ono wzrasta. Tych postaw jest coraz więcej, a my staliśmy się coraz bardziej tolerancyjni dla nich, nawet nie dlatego, że je promujemy, czy też, że je lubimy, czy że nam się podobają, ale dlatego, że jakby nie chce nam się ingerować. Karmimy się takim zaniechaniem. Mówię, no dobra, no jest walnięta, niech se robi 300 zdjęć. Jest z nim trochę kłopotu, ale niech chłopak ma, niech se te 300 zdjęć na siłowni zrobi. Przestaliśmy na to zwracać uwagę, a jak przestajemy na to społecznie zwracać uwagę, to staje się nową społeczną normą. Więc to zjawisko będzie rosło. Jeśli zaś to zjawisko będzie rosło, no to siłą rzeczy, o tym mówi statystyka, będziemy mieli więcej narcyzów w relacjach, więcej psychopatów w relacjach, więcej manipulatorów w relacjach i będzie coraz większy problem. Najlepiej to widać po badaniach pokolenia Z, czyli ludzi bardzo młodych. Z tego, co pamiętam, te badania przeprowadzono w 2022 roku, były to ogólnoświatowe badania i tam się nagle okazało, że Zetki w 60% w ogóle nie biorą pod uwagę stałego związku w życiu. Oni uważają, że można mieć wielu partnerów w krótkookresowych terminach, ale niekoniecznie spełnione i szczęśliwe życie oznacza, że trzeba być z kimś, można mieszkać samotnie. I teraz pytanie o to, dlaczego tak uważają, To między innymi uważają tak dlatego, że nigdy nie wiadomo, na kogo się w związku trafi. Nigdy nie wiadomo, kto na początku fajny, fascynujący, emocjonujący, nagle okaże się kimś, kto nam zabierze energię, kto nas będzie destrukcyjnie traktował, kto odbierze nam motywację i chęć do życia i co w sumie okaże się tak naprawdę dla nas zabójcze czy też krzywdzące.
Ale słuchaj, co do tych zdjęć i co właśnie do tego wehikum czasu, no to ktoś może powiedzieć, że dziwne, że ona robi tyle zdjęć i gdzieś tam wkurza tą osobę, jak popatrzy, ale osoba może powiedzieć, może to u mnie jest ta strona cieniowa, bo teraz też jest na tyle popularne, że ludzie patrzą pod kątem lustra i że jeżeli ta sytuacja poniekąd gdzieś tam nie dręczy nawet z tym narcyzem, czy
to ja mam problem.
To może ja mam problem.
Wiesz co, tak, na ile mnie to dręczy, to jest oczywiście reaktywne i wtedy ja mam z tym problem, ale to nie jest kwestia tego, że to przeszkadza, to tworzy, czy oglądanie takich zdjęć. Ja wychodzę z prostego założenia, no jeśli cię dręczy, że ktoś sobie robi 300 zdjęć i je publikuje na mediach społecznościowych, no to zrób najprostszą operację pod słońcem. Wywal go ze swoich mediów społecznościowych, co się będziesz męczył i oglądał te 300 zdjęć jak nie chcesz, a niech on se robi jak se chce. Wiesz, to jest tak, że pytanie jest takie, gdzie jest granica, która, po której narcyz na przykład robi się problemem. Ja mam bardzo prostą definicję tego. Narcyz robi się problemem wtedy, kiedy zostanie przekroczona granica krzywdzenia innych. Jeśli ta delikwentka robi sobie 3000 zdjęć, Jezus, niech se robi. Jej sprawa. Natomiast jeśli jej narcyzm jest destrukcyjny dla jej najbliższych, dla jej otoczenia, to wtedy się pojawia problem. I w tym kontekście masz absolutną rację. To może być strona cienia. Jeśli komuś przeszkadza to i nie potrafi tego znieść, nie potrafi sobie z tym poradzić, no to rzeczywiście warto by się było przyjrzeć własnemu cieniowi. Natomiast niezależnie od tego, jaką reakcję te 300 zdjęć wywołuje, ja być może jestem starej daty, ale wciąż uważam, że to jest nie halo. Coś tam jest pod kopułą mnie tego.
I wtedy wpisujemy Jarosław Gibas, wizyta i...
Wiesz co, nie reklamuj mnie w takich kontekstach, nie. Proszę sobie odpuścić, okej. Okay.
A jak mówimy o tej właśnie, jak powiedziałeś, taka nowomowa wchodzi, nie? A co możemy zrobić w sytuacjach, gdzie ten narcyz jest w pracy, tak długoterminowo w ogóle, oprócz tego, że właśnie jak powiedziałeś, te granice, ale czy nie możemy uciekać, oczywiście, jeżeli mówimy o jakiejś relacji takiej partner-partnerka, ale jeżeli mówimy o pracy, gdzie osoba naprawdę wykazuje się dobrze i jest fajną pod jakimś tam kątem swoich umiejętności.
Wypowiadałem już w naszej rozmowie słowo uciekaj. Jeśli możesz, to uciekaj, bo to niczego dobrego nie wróży. Pamiętaj jednej rzeczy. Nawet jeśli spotykasz na swojej zawodowej ścieżce kogoś z tej ciemnej triady, to ilość energii, którą będziesz musiał włożyć w to, żeby w ogóle przetrwać w tej relacji, jest niewspółmiernie duża. I jest nieopłacalnie duża. Tyle cię to będzie kosztowało. Jasne, że możesz pójść na wojnę z narcyzem. Możesz wytoczyć broń, możesz wytoczyć oręż. Tylko pamiętaj, bardzo często nam się wydaje, że wojna z narcyzem kończy się na pierwszej bitwie, albo wojna z psychopatą kończy się na pierwszej bitwie. Nie, oni planują zemstę. Psychopata akurat najmniej, bo on czeka na okazję, natomiast narcyz i manipulator planują zemstę, więc pierwsza bitwa nigdy nie kończy wojny, ona ją rozpoczyna. Więc miej świadomość, na co się ważysz. Z tego punktu widzenia naprawdę ta strategia uciekaj jest dla nas najbardziej korzystna ze wszech możliwych miar. Natomiast oczywiście problem z narcyzem, którego mamy za swojego szefa, jest taki, że będziemy płacić za tą relację koszty stresu, wypalenia zawodowego, wycofania zawodowego, utraty motywacji, a w końcu również kosztów zdrowotnych. W moim przekonaniu na planie naszego życia to jest po prostu nieopłacalne. Znamy mnóstwo przykładów ludzi, którzy na przykład pracowali w korporacjach. Pozdrowienia dla wszystkich korporacji świata. Pracowali w różnych korporacjach w bardzo ciężkich, toksycznych wręcz warunkach z szefem, czy też szefową, którzy wykazywali zespół cech, o których dzisiaj rozmawiamy. I ci ludzie nawet już po wykaraskaniu się z tego zawodowego układu płacili potężne koszty zdrowotne. My, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, to tego nie widzimy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ba, my wciąż posiłkujemy się takim przekonaniem, że wycofanie się z tego układu jest wyjątkowo trudne. Wyskoczenie, zrezygnowanie z tej pracy, czy w ogóle wycofanie się z tego układu zawodowego będzie dla nas potężnym kosztem. Ale myślimy tak dlatego, że nie widzimy tych kosztów, które są długofalowe. I zazwyczaj przekonujemy się o tym dopiero za kilka lat. Tylko wtedy one już zostały poniesione. I teraz już nie ma tego szefa, już nie ma tej relacji, nie ma tej pracy. Jest cudowna nowa praca z cudownym nowym szefem, a my i tak spędzamy gro naszego życia na ratowaniu naszego zdrowia. I teraz pytanie, czy to jest gra warta świeczki?
Mhm. A reasumując, co byś polecił w ogóle osobom, które... czy tam zawodowo jakoś toczą bitwę, czy w domu, oprócz oczywiście uciekaj, nie zawsze ta osoba jest w stanie, tak? Czy lepiej pójść do specjalisty, ale też niekiedy osoba nie może sobie pozwolić, no ale to jest też nasze zdrowie psychiczne. Jeżeli boli nam cokolwiek w ciele, no to idziemy do lekarza, jeżeli boli nam duszę, musimy iść do psychologa, tak? Do specjalisty. Czy uważasz, że na przykład opowiadanie też innym w kręgu, czy tam przyjaciołom, czy kolegom o sytuacji, która się dzieje, jest dobre, czy to raczej też zaburzenie trochę tego widzenia? Co byś tu doradził?
Nie wiem, czy mógłbym doradzić dzielenie się swoimi doświadczeniami ze swoim otoczeniem, bo to jest zawsze kontekst indywidualny. I nigdy nie wiadomo, w jaki sposób ten kontekst indywidualny zarządza tą sytuacją, na co sobie możemy w tej sytuacji pozwolić. Jeśli miałbym dać taką ogólną radę, co można zrobić w takiej sytuacji, to pierwszym krokiem jest świadomość i ona zawsze jest najważniejsza. Żeby zdobyć świadomość, trzeba najpierw zdobyć wiedzę. A ta już nie jest droga. To czasem wystarczy przeczytana, dobrze zrozumiana książka. To czasem wystarczy dobrze zrozumiany, onotatkowany film, w którym ktoś tłumaczy nam meandry tych zależności interakcji międzyludzkich. Kiedy mamy wiedzę, mamy świadomość tego, po pierwsze, co nas może czekać, a to powoduje, że jesteśmy w stanie się do tego przygotować, prawda? Nie jesteśmy zaskakiwani przez na przykład narcyza szefa, bo wiemy, czego się po nim możemy spodziewać. Przestajemy być jak dzieci we mgle, przestajemy być jak owce prowadzeni na rzeź. Jesteśmy w stanie się chociaż w tym minimalnym sposób, w minimalnym sensie zabezpieczyć przed takimi destrukcyjnymi działaniami. Więc to, co warto zrobić na pierwszy ogień, zacznij się uczyć tego. Zacznij sprawdzać, zacznij zdobywać wiedzę. Miej świadomość, w jakiej jesteś relacji, czy to jest relacja zawodowa, czy romantyczna, czego się w niej możesz spodziewać i jak możesz zminimalizować krzywdy, które cię w tej relacji mogą czekać. Super. Jedyna rzecz, którą można zrobić.
A jeszcze zastanawiałam się, czy uważasz takie wypisywanie na przykład tych złych chwil, no bo rozumiem też, że mózg zapomina o tym, co się dzieje może i pamiętamy tylko o tym dobrym. A co się dzieje na przykład...
Znam takich, którzy pamiętają tylko o tym złym, tak że wiesz. Na dwoje babka wróżyła.
Czy takie zapisywanie też jest pomocne? Czy każda, też to indywidualnie?
Każda praca z sobą ma najlepsze efekty, kiedy jest pracą z kartką papieru. To jest podstawowa zasada działania naszego mózgu. Dla naszego mózgu to, co powstaje na poziomie myśli, na poziomie przemyśleń, tego, w jaki sposób my tam sobie coś poukładamy w naszej głowie, jest nietrwałe, tak jak z pamięcią. My to zapominamy, my do tego nie wracamy, albo przeinaczamy po jakimś czasie, czy zapamiętujemy w inny sposób. Więc w każdej formie pracy z sobą, czy to jest praca nad toksyczną relacją, żeby się jakoś chronić, czy to jest praca nad samorozwojem, zdobywaniem nowej wiedzy, kartka papieru i długopis to jest niezbędne narzędzie w każdej formule, w której chcesz cokolwiek zmienić w swoim zachowaniu czy swojej pracy. Więc z tego punktu widzenia zapisywanie tak. Natomiast byłbym sceptyczny co do tworzenia takiego pamiętnika makabry, czyli wiesz, a zapiszę sobie wszystkie złe rzeczy, które mnie spotkały w życiu, potem się będę budził codziennie rano i sobie je czytał przed śniadaniem. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. To nie tędy droga.
Super, naprawdę dzisiaj ta rozmowa, mam nadzieję, że otworzy te ścieżki w głowie dla osób, które może borykają się z takimi osobami, czy też mają styczność. I dziękuję Ci bardzo za podzielenie się tą wiedzą. Zachęcam do czytania książek pana Jarosława.
Dziękuję bardzo. Bardzo miło. Chwila na reklamę. Kupujcie moje książki.
I zapraszam też na YouTube'a.
Tak, zapraszam bardzo tak serdecznie.
Każdy piątek, z tego co pamiętam.
Chyba, że gdzieś pojadę. Teraz akurat wyjeżdżam na 2 tygodnie dość daleko, ale jak wrócę, natychmiast wrócę. Tak, każdy piątek i wtorek są nieregularnie materiały na YouTubie.
Super, dawka wiedzy zapewniona. Także dziękujemy raz jeszcze i oby do poniedziałku.
Super, dzięki wielkie.